wielu lat w kraju wielkim i bogatym. Władał nim król miłościwy, który stary był i siwy. Żyli też trzej królewicze, których zaraz wam wyliczę. Jan najstarszy, Roch był średni. Obaj huczne życie wiedli. Wreszcie Piotr, ten był najmłodszy. Bracia zwali go Trzy po Trzy.
To ja jestem królem tego wielkiego państwa. Mam trzech synów. Którego z nich wyznaczyć na strażnika królewskiego ogrodu? Jana? Tak, tak. Jan jest najdzielniejszy. Królewiczu Janie!
Wzywałeś mnie, ojcze?
Tak. Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Wyhodowałem w swoim sadzie cudowną jabłoń.
Widzę ją, ojcze. Ale nie widzę w niej nic cudownego. Jabłek na niej mało, zaledwie 6. Małe, zielone. Ja bym takich nie jadł.
I słusznie, bo nie są one do jedzenia. Gdy dojrzeją, będą całe ze srebra. A liście też staną się srebrne. Czy słyszysz, jak pięknie już teraz? Dzwoniu, o?
Słyszę, ojcze. Ale na co ci tyle srebra? Masz przecież w skarbcu 4 wielkie misy pełne srebrnych talarów.
Bo potrzeba mi więcej, synu. Chciałbym każdemu z moich poddanych dać po całym srebrnym talarze, aby sobie kupił, czego mu potrzeba.
A co ty będziesz z tego miał?
No, ja będę się cieszył, mój synu.
Jesteś bardzo dziwnym królem. Ale to twoja sprawa. Dlaczego pokazałeś mi swą jabłoń?
A, chcecie mianować strażnikiem cudownej jabłoni. Pilnuj, aby nikt nie zerwał z niej srebrnych jabłek. Pilnuj!
Lecz najstarszy, królewski synalek, prośbą ojca nie przejął się wcale. Brzydko patrzył na króla niecnota i tak sobie pod nosem mamrotał.
Właśnie dziś musiał mi ojciec wyznaczyć takie zajęcie. Właśnie dziś, gdy w pałacu odbywa się bal. Nie będę sterczał pod tym drzewem przez cały wieczór, jak strach na wróble. Skoczę tylko na chwilę do sali balowej i zatańczę z jakąś piękną księżniczką.
I zamiast czujnie pełnić wartę, walczyka tańczył na 3/4. A gdy zabawy nadszedł koniec, królewicz wrócił do jabłoni.
Co to? Brakuje jednego jabłka. Było 6, a teraz jest 1, 2, 3, 4, 5. 5! Tam do licha. Co powie na to mój stetryczały ojciec? Zachciało mu się srebrnych jabłek. O, właśnie nadchodzi.
Synu mój, widzę na drzewie tylko 5 jabłek. Gdzie jest 6. jabłko?
Nie wiem, ojcze. Przez całą noc ani krokiem nie ruszyłem się od jabłoni.
Chyba kłamiesz, mój synu. Nie nadajesz się ani na strażnika cudownej jabłoni, ani na mego następcę. Jak uchronisz kraj przed wrogiem, jeśli nawet jabłek na drzewie nie umiesz upilnować? Odejdź, odejdź. Niech się tutaj stawi mój syn średni.
Królewicz Roch do króla.
Jestem, ojcze. Wzywałeś mnie?
Tak, mój średni synu. Oto jabłoń. Na niej 5 jabłek. Gdy dojrzeją, będą całe ze srebra. Musisz pilnować, aby nikt ich nie zerwał. Przyjdę o świcie. Jeśli będziesz dobrze pilnował jabłoni, zostaniesz następcą tronu, bo twój starszy brat nie nadaje się na króla.
Do króla coraz ciemniej i ciemniej. Roch jest leniwy, pewnie się zdrzemnie.
Ten mój stary ojciec chyba żarty sobie ze mnie robi. Jutro odbędzie się wielkie polowanie na dzika. A ja będę niewyspany. No ale dlaczego? No komu by się chciało wchodzić do królewskiego ogrodu po niedojrzałe jabłka? Oj, oczy mi się kleją. Chyba zasnę.
Gdy król do sadu wszedł o świcie, królewicz chrapał, jak słyszycie.
Synu mój, krochu! Krochu! Znów skradziono jedno jabłko z mojej jabłoni, a ty sobie smacznie śpisz. Nie nadajesz się ani na strażnika, ani na króla. Ech, może mój najmłodszy syn lepiej wypełni moje polecenie. Zawołajcie tu mego syna Piotra!
Królewicz Piotr? Do króla! 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 Króla!
Jestem, ojcze!
Synu mój najmłodszy, pilnuj jabłek na mej cudownej jabłoni. Jeśli stracę wszystkie jabłka, nie będę miał ziarenek na posadzenie nowych drzewek, a muszę mieć wiele srebra, aby mój kraj był bogaty.
Nie martw się, mój ojcze. Na pewno dopilnuję, aby nikt nie ukradł twych wspaniałych jabłek. Oto mój łuk i strzały, a wiesz przecież, że nikt w królestwie nie strzela tak celnie jak ja.
Usiadł na trawie przy jabłoni i łuk w swej lewej trzymał dłoni, a na kolanach ostrą strzałę. Czy jest na świecie taki śmiałek, co by się teraz przyjść odważył, kiedy królewicz Piotr na straży? Wtem nagle coś zalopotało. Królewicz Piotr popatrzył śmiało.
Cóż to za dziwny ptak? Usiadł na królewskiej jabłoni. Błyszczy, jakby był ze złota. Ojej, zbliża dziób do jabłka. To on kradnie srebrne owoce. Ejże, złoty ptaku! Nie zdążysz porwać jabłka. Moja strzała będzie szybsza, tylko świśnie i będzie po tobie. Trafiłem złotego ptaka! Nie, nie, ucieka! Odleciał złoty ptak. Ale jabłka nie zdążył zerwać. Czy uwierzy mój kochany ojciec, gdy powiem, że to ptak złoty kradł jabłka z jego drzewa? Hej! Wartownicy pałacowi! Obudźcie mojego ojca! Obudźcie króla! Trąbcie na alarm!
Król idzie!
Król idzie!
Król idzie!
Król idzie!
Co się stało, mój najmłodszy syn?
Ojcze! Ustrzegłem twoje jabłka przed kradzieżą.
Kto chciał je ukraść? Kto poprzednio kradł moje jabłka? Zostanie surowo ukarany.
Oj, nie ukażesz go, ojcze. Tym złodziejem jest złoty ptak.
Złoty ptak?
Nadleciał z południa z wielkim szumem i łopotem skrzydeł. Usiadł na najwyższej gałęzi i przybliżył dziób do jabłka. I wtedy strzeliłem z łuku.
A gdzież ten ustrzelony ptak?
Uciekł!
Lecz oto starsi bracia biegną, z zazdrości im policzki bledną, a że im ptak jabłuszka skradł, chcą, żeby Piotr jak oni wpadł.
Nie wierz mu, ojcze! To 3 po 3. Nie było żadnego ptaka i ja go nie widziałem.
Tak. Ja też pilnowałem drzewa i żadnego ptaka nie było, naprawdę.
Synu mój najmłodszy, kłamiesz, ty mówisz prawdę?
Mi miłościwy panie, tutaj na trawie coś leży. Tutaj.
Jak pięknie błyszczy w słońcu.
Ojej.
A tutaj. Pokażcie, moi słudzy, co to?
Królu panie, to jest złote piórko!
Rzeczywiście, to jest złote piórko! To strzała mojego najmłodszego syna wyrwała ptakowi piórko ze skrzydła. Zwołajcie natychmiast do sali tronowej wielką radę królewską! Prymbacze! Grajcie sygnał wzywający radę na posiedzenie!
W kolumnowej, wielkiej sali wielcy mędrcy się zebrali i spory wiedli za żarte. Ile takie piórko warte?
Jaśniejszy panie, takie piórko jest tyle warte, co cała wieś.
Nieprawda, nieprawda, mości królu. Takie piórko jest warte więcej niż małe miasteczko.
To są głupcy, łaskawy panie. Takie piórko jest warte tyle, co duże miasto.
Panie, takie piórko jest tyle warte, co mała wieś.
Dość tego, mówię. Jacy z was mędrcy, jeśli nie potraficie uzgodnić, ile jest warte złote piórko? Niepotrzebna mi jest taka rada królewska. Od jutra będziecie plewić grządki w moim ogrodzie. A teraz słuchajcie wy, moi synowie. Muszę mieć tego złotego ptaka. Będziemy zbierać złote pióra, które on zgubi, i za nie kupię moim poddanym wszystko, czego im potrzeba. Janie!
Tak, ojcze?
Synu najstarszy, jutro wyruszysz na poszukiwanie złotego ptaka. Jeśli go złapiesz i przywieziesz, zostaniesz następcą tronu. Daruję ci, daruję, że nie upilnowałeś jabłek.
Co to dla mnie, ojcze? Na pewno znajdę złotego ptaka. Hej, koniuszy! Przygotuj mi karego rumaka! O świcie ruszam w drogę!
Królewicz rankiem dosiadł konia i cugle mocno ścisnął w dłoniach. Nikt w świecie nie ma lepszych koni, nawet i wiatr ich nie dogoni. Pędzili tak, że aż spod kopyt tryskał pod chmury piasek złoty. Królewicz pędził polem, borem, stanął dopiero przed wieczorem.
Brrr, stój, mój koniu! Cóż to siedzi na skraju lasu? To chyba pies. Nie, to lis. Nie widzi mnie i nie czuje, bo wiatr wieje w moim kierunku. Dobrze, że mam muszkiet. Upoluję lisa. Już go mam na muszce.
Nie strzelaj do mnie, łaskawy panie, nie zabijaj mnie. Stary jestem i nie mogę uciec, lapę mam chorą. Jeśli pozwolisz mi wskoczyć na twego konia i podwieziesz mnie na drugi koniec lasu, udzielę ci dobrej rady.
Cóż to za zuchwały zwierzak i do tego ludzkim głosem gada? No dobrze. Jakiej to rady chcesz mi udzielić?
Przed nocą zajedziesz do wsi, w której stoi mlyn i nieopodal karczma. Wiem, że jesteś zmęczony i chciałbyś się przespać, ale nie wchodź do tej karczmy. Lepiej śpi w lesie.
To głupia rada. Nie warta darowania życia. Chybiłem. Uciekł. A mówił, że ma chorą łapę. To kłamca.
Królewicz pomknął dalej drogą i nie napotkał już nikogo, bo ludzie, co mieszkali w kolo, w karczmie bawili się wesoło. Zebrało się tam ludzi wiele. Mlynarz obchodził tam wesele. Jan, gdy do karczmy owej wkroczył, to aż mu się zaśmiały oczy. Tak piękna była ta dziewczyna, co dziś została panią mlyna.
Młynarzu, tak? Czy to twoje wesele?
Tak, łaskawy panie, uprzejmie zapraszam. Wielki to zaszczyt dla mnie, że pan tak znamienity usiądzie przy naszym stole. Muzykanty! Grać! O ducha! Hej tam! Wina dla naszego gościa!
Jan wypił pełen puchar wina i powiódł okiem po dziewczynach, które siedziały z nim przy stole.
Nie jadę dalej! Tańczyć wolę!
I ruszył w tany nasz królewicz. 5 razy tańczył z każdą z dziewic. Tak godzin upłynęło wiele, a w karczmie trwało wciąż wesele. Na świecie było prawie jasno, gdy książę Jan zmęczony zasnął. A kiedy zbudził się wyspany, spostrzegł, że sznurem jest związany.
Hej! Kto mnie związał? Co to za żarty? Natychmiast mnie rozwiązać!
Cicho, królewiczu Janie. Jesteś już w innym państwie. Wypuszczę cię. Tak, jeśli twój ojciec wykupi cię za 100 srebrnych talarów.
A w palacu smutek wielki. Ślad po Janie zginął wszelki. Dzień po dniu szybko ucieka. Król nie może dłużej czekać. Przywolał więc drugiego syna i tak przemawiać doń zaczyna.
Ruchu.
Ojcze?
Synu mój średni, twój brat Jan nie wraca z wyprawy. Pora, abyś ty ruszył w drogę i przywiózł złotego ptaka.
Pojadę, mój ojcze.
Koniuszy, przyprowadź mi konia siwego.
Prowadzi koniuszy konia siwiutkiego, czarnookiego, długogrzywego. Koń niecierpliwie grzebie ziemię, królewicz nogę włożył w strzemię, na siodło wskoczył i za chwilę przecwalowali 4 mile.
Prrr, stój, mój siwku! A cóż to za dziwoląg siedzi na drodze? A to chyba lis. Pewnie bardzo stary i nie może uciekać, ale futro z niego będzie dobre na czapkę. Ach, zaraz go wezmę na muszkę.
O, nie strzelaj, królewiczu.
Co?
Jeśli darujesz mi życie, udzielę ci dobrej rady.
Rady?
Nad rzeką stoi młyn naprzeciw karczmy. Nie zatrzymuj się i nie wchodź do tego młyna.
I to ma być taka dobra rada? No przecież muszę napoić konia.
Nie strzelaj!
Zdumiewające. Dwa razy strzeliłem i dwa razy chybiłem. Nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. A lis uciekł.
Ruszyli klusem i po chwili do wsi za lasem się zbliżyli. A stąd już było niedaleko do młyna, który stał nad rzeką. Skrzypiało ciężko młyńskie kolo, na milę słychać je wokoło. Przed młynem stanął siwy konik. Młynarz niziutko się poklonił.
Witaj, królewiczu! Zapraszam do mego młyna na noc.
Skąd wiesz, że jestem królewiczem?
Bo podobny jesteś z twarzy i postawy do twego brata, który tędy przejeżdżał. Był gościem na moim weselu. Proszę do mego domu, proszę tędy, mości książę, proszę.
Jeśli Jan tu był, to i mnie niech ugoszczą.
Aż tu nagle, niespodzianie, wpadła służby wielka sila, królewicza z nóg zwalila.
I do lochu. Nie wiedziałeś, książę, że ta karczma i młyn to kryjówki zbójców? Ja jestem hersztem. Wcześniej złapałem twego brata, a teraz ty wpadłeś w moje ręce. Wypuszczę was. Tak, jeśli wasz ojciec zapłaci okup, potrzeba mi dużo srebrnych talarów!
W sidła zbójców książę wpadł, jak poprzednio jego brat. A król, ojciec starowina, ostatniego wola syna.
Piotrze, mój najmłodszy synu, twoi bracia nie wrócili, kolej na ciebie. Bierz konia, którego chcesz i ruszaj na poszukiwanie złotego ptaka.
Daj mi, ojcze, mojego ulubionego kasztanka. Ze wszystkich koni jego najbardziej lubię.
Hej, przygotujcie kasztanka dla mego syna Piotra. Przygotować kasztanka. O świcie ruszysz.
I gdy różowy błysnął ranek, gotów do drogi stał kasztanek. Królewicz konia spiął ostrogą i poszli klusa polną drogą. I znowu lisek stał na drodze. Królewicz mocno ściągnął wodze.
Dlaczego ty, lisku, stoisz na drodze? Nie boisz się, że jakiś myśliwy cię zastrzeli?
Nie mogę uciekać, bo mnie łapa boli.
Ojej, poczekaj, zaniosę cię do twojej nory.
O nie, nie, nie trzeba, królewiczu. Skoczę na konia i z tobą kawałek pojadę, a potem już sam dojdę do nory.
No to wskakuj. O, dobrze, jedziemy.
Szeroko oczy koń otwiera, że tak dziwnego pasażera wiezie na grzbiecie, lecz po chwili do skraju lasu się zbliżyli.
Dziękuję ci, królewiczu Piotrze. Dalej pójdę sam, a za udzieloną pomoc dam ci dobrą radę. Nie wstępuj po drodze ani do karczmy, ani do młyna nad rzeką. Najlepiej skręć teraz w lewo i omiń tę wieś.
Dobrze. Nie wiem, dlaczego tak mi radzisz, ale posłucham.
Pomogłeś mi. Jestem więc twoim przyjacielem. Możesz mieć do mnie zaufanie. A teraz słuchaj dalej. 3 dni będziesz jechał tą drogą. Zaprowadzi cię ona do innego królestwa. Stoi tam wielki zamek na skale. Zajedziesz nocą, gdy wszyscy będą spali, nawet straże. Wejdziesz śmiało do komnaty w końcu długiego i szerokiego korytarza. W komnacie tej znajdziesz złotego ptaka, którego chcesz zawieść swemu ojcu.
Ale skąd wiesz o tym?
Nie jestem przecież zwykłym lisem. Wiem wiele rzeczy. Ten złoty ptak jest bardzo niedobry. Wylatuje nocą z zamku i kradnie ludziom cenne przedmioty. Słusznie zrobisz, zabierając go. O, ale pamiętaj, że idziesz po złotego ptaka i po nic więcej. Nie bądź chciwy i nie bierz niczego oprócz ptaka, którego zamknij w drewnianej klatce.
Tak zrobię, mój przyjacielu.
I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć.
3 dni jechali bez ustanku.
Pora spocząć, mój kasztanku.
Spostrzegli zamek, co na skale piętrzył się w niebo okazale. Królewicz z konia zsiadł i śmiało ruszył przez miasto, które spało. I przeszedł tak niezatrzymany, aż do zamkowej doszedł bramy, a brama była w pół otwarta i smacznie przy niej spała warta. Królewicz podszedł aż do wieży. Przy wejściu leży 3 żołnierzy, a każdy tak jak suseł śpi. Nie słyszą, jak skrzypnęły drzwi. Potem przecisnął się przez kraty i już się znalazł w drzwiach komnaty.
Jest komnata! Jest w niej złoty ptak. Jaki piękny. Ten sam, do którego strzelałem z łuku. Wszystko jest tak, jak powiedział lis. Muszę go słuchać. Okazał się prawdziwym przyjacielem. Żeby tylko ptak nie zaczął teraz krzyczeć. Nie bój się, ptaszku. Nie zrobię ci krzywdy. O! Już go mam w rękach. Jest i drewniana klatka. Zaraz do niej wsadzę ptaka. O! Już siedzi. Jaki cichy. A może on nie wydaje żadnego głosu? Jest i druga klatka. Szczero złota. Jaka piękna. Ale czy wypada, żeby taki piękny ptak siedział w takiej brzydkiej drewnianej klatce? Przełożę go do tej złotej. W tej drewnianej można wozić kury na targ, ale nie złotego ptaka. No, chodź, ptaszku. Tu ci będzie przyjemniej. No, jest już w złotej klatce.
O, cicho, cicho, cicho. Cicho, ptaszku. Spłucisz wartownik.
Kto tu? Co to jest? Dajcie lampę! Oświećcie! Kim jesteś, zuchwalcze? Co tu robisz?
Co robisz?
Co robisz? Dlaczego złoty ptak jest w klatce? Odpowiadaj! To chcesz go ukraść! Jesteś zwykłym złodziejem!
Zaprowadzimy go do sędziego! Niech go sądzi i wyda sprawiedliwy wyrok.
Tak, 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 a niech kat mu utnie głowę. Prowadźmy go do sądu.
Do sądu.
Pomyślał książę, będzie smutno, jeśli mi teraz głowę utną. Wszystko mi przecież szło jak z płatka. Na co mi była złota klatka? I bez niej byłem dość bogaty, a przez nią wpadłem w tarapaty. Tak myślał książę, a strażnicy zawiedli księcia do piwnicy. Było okienko w jednej ścianie, lecz za wysoko, nie dostanie. Gdybym miał stolek lub drabinę, gdybym był wyższy odrobinę. Zrobiło mu się jeszcze smutniej. Jak nic, kat jutro głowę utnie. Gdy tak się skarżył na swój los, usłyszał z okna znany głos.
Królewiczu Piotrze, to ja, twój przyjaciel Lis. Nie posłuchałeś mojej rady, polakomileś się na złotą klatkę. Powinienem cię za karę zostawić w tej piwnicy. Ale jestem twoim przyjacielem, więc wydostanę cię z więzienia, uważaj. Stanę w okienku tak, aby mój ogon zwisał do środka. Złap go oburącz, a ja cię pociągnę. Podskocz i odbij się prawą nogą.
Odbił się książę prawą nogą i chwycił ręką lisi ogon. Pochwycił kratę drugą ręką i przelazł cały przez okienko.
Ledwiem się przecisnął przez kratę. Dziękuję ci, mój przyjacielu. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę.
I nie pora teraz na podziękowania. Musisz tym prędzej uciekać.
Ale jak? Przecież nie mam konia. Nie wiem, gdzie mój kasztanek.
Uciekniesz na innym koniu. Wejdź do stajni zamkowej i weź konia stojącego najbliżej wrót. Wskocz na niego i galopem wracaj do swego królestwa.
Nie będą mnie ścigać.
Ten koń, o którym mówię, jest tak szybki, że nikt go nie dogoni.
Mam wracać bez ptaka?
Ciesz się, że wracasz z głową, mój przyjacielu.
Królewicz w stronę stajni ruszył, choć ciężko było mu na duszy. Wstyd przed ojcowskim stać obliczem, gdy się z wyprawy wraca z niczym. Lecz oto stajnia, w niej pięć koni, a każdy pod kowami dzwoni. Ten pierwszy, śliczny koń bulany, bez lejców i nieosiodlany, a drugi... czarny jak aksamit, miał siodło zdobne diamentami.
Chodź, Bułanku.
Tylko cichutko.
Muszę cię wziąć za grzywę, bo nie masz wędzidła. Ale jak ja na tobie pojadę? Chyba wezmę tego drugiego, bo osiodłany. Oj, siodło ma drogocenne. Mój przyjaciel Lis doradzał Bułanka, ale czy to nie wszystko jedno, którego konia wezmę? Zostań, Bułanku. Wezmę tego czarnego. Och, gdy się chwyci za uzdę, to lepiej prowadzić. Chodź, kary koniku, tylko cichutko.
Wtem straszne się rozległo rżenie.
Trzymaj go! Trzymaj! Radnie konia! Kochamy cię!
Kochamy cię!
Najpierw chciałeś ukraść ptaka, a teraz konia!
Tak, płacisz za to głową!
Do króla, syn! Do króla!
Jaśniejszy panie, przywiedliśmy przed twoje oblicze tego zuchwałego złodziejaszczka. Najpierw usiłował ukraść twego złotego ptaka, a potem najlepszego, czarnego konia z siodłem wysadzanym diamentami.
Czy to prawda, złoczyńco?
Tak, wasza wysokość.
Czy wiesz, że w moim królestwie za kradzież ucina się głowę? A ty chciałeś dokonać dwóch kradzieży. Czy wiesz, co cię czeka?
Pewnie każesz mi uciąć dwie głowy, najjaśniejszy panie.
Widzę, że jeszcze ci się chce żartować.
Oczywiście, wasza wysokość. Chcę Chcesz mi uciąć głowę za kradzież, której jeszcze nie dokonałem, ale nie ucinasz głowy złotemu ptakowi, który kradnie różne kosztowności. A mojemu ojcu ukradł srebrne jabłka z cudownej jabłoni. Więc jakże mam nie śmiać się z takiej sprawiedliwości?
Odważnie mówisz, mój chłopcze.
Bo jestem odważny. W moim kraju wszyscy są odważni.
To ty nie jesteś moim poddanym?
Nie, wasza wysokość. Jestem królewiczem z sąsiedniego kraju.
Dworzanie, powiedzcie, jak to było?
Najjaśniejszy panie, trzeba go powiesić.
Albo uciąć mu głowę.
Przeszedł chyłkiem przez całe miasto.
Minął wszystkie straże.
Wszedł do komnaty.
Chciał uciec ze złotym ptakiem i złotą klatką.
Złapaliśmy go i wtrąciliśmy do lochu.
On się wydostał.
I chciał ukraść czarnego konia. Czarnego konia.
A coż to za straże, które śpią? Zamiast czuwać. Cóż to za wartownicy, którzy pozwalają uciec z lochu? A cóż to za służba, która pozwala wejść do stajni? Ten chłopiec jest dzielniejszy niż wy wszyscy razem. Podobasz mi się, mój chłopcze? Szkoda, że nie mam syna takiego jak ty. Byłbyś dobrym następcą tronu. Niestety, mam tylko 3 córki, ale żadna z nich nie będzie umiała rządzić krajem.
Jeśli oddasz mi, najjaśniejszy panie, jedną z twych córek za żonę, to będziesz miał następcę tronu.
Muszę się zastanowić, czy to się godzi, aby człowiek schwytany na przestępstwie poślubił moją córkę.
A przecież słuszność była po mojej stronie.
A właśnie, dlatego muszę się zastanowić. Na noc będziesz jeszcze zamknięty w lochu, a jutro pokażę ci 3 moje córki. Wybierzesz sobie jedną z nich i powiesz: tę wybieram. A jeśli ona ciebie zechce za męża, będziesz moim następcą tronu.
A jeśli nie zechce?
A, to na zawsze zostaniesz w lochu, żołnierze! Żołnierze, zaprowadźcie go do wieży i dobrze pilnujcie, żeby nie uciekł.
A tym razem już nam nie ucieknie.
Tędy.
Chodź, tym korytarzem, to.
Teraz wejdź do celi.
Przykujemy cię łańcuchem do ściany.
A teraz nie uciekniesz.
Zatrzaśnijcie drzwi. Dajcie klucz.
Jeszcze zasuwa. Zamknę te.
I znów jestem w lochu. Ale teraz przykuty do ściany łańcuchem. Nikt mi już nie pomoże. Wybiorę jutro jedną z królewskich córek. Ale co będzie, jeśli ona mnie nie zechce? Ale co to? Słyszę jakiś szmer przy okienku. Kto tam?
To ja, twój przyjaciel, Lis.
Ojej.
Widzę, że znów mnie nie posłuchałeś i wpadłeś w tarapaty.
No. Czy możesz mnie stąd wydostać?
Jak? Przecież nie przegryzę łańcucha.
To...
Ale jeszcze raz dam ci dobrą radę, posłuchaj.
Aha.
Jutro w sali tronowej zobaczysz 3 królewny.
Tak.
Jedna będzie najładniejsza.
I tę wybiorę.
Nie, nie rób tego. Druga będzie najskrabniejsza.
Tę wybiorę.
Nie, nie rób tego. Trzecia będzie najmądrzejsza. I tę wybierzesz.
No, ale gdybym wybrał najładniejszą.
Pamiętaj, że już 2 razy nie posłuchałeś mojej rady.
To prawda, mój przyjacielu. Tym razem posłucham cię na pewno.
Uważaj. Król da ci kartkę i każe na niej napisać imię wybranej córki. Wpiszesz imię tej trzeciej i zobaczysz, co z tego wyniknie. A teraz połóż się i śpi, bo musisz być jutro wypoczęty.
Ej, ty tam!
A?
Wstawaj! Nie pora spać. Zaraz cię zaprowadzę do sali tronowej.
A co będzie potem?
Nie będzie żadnego potem.
Dlaczego?
Bo będziesz miał uciętą głowę, jak wszyscy, którzy to byli przed tobą i wybierali sobie księżniczkę za żony.
A którą wybierali?
I nie pora teraz na rozmowę. Idziemy!
I poszli do tronowej sali, gdzie rzędem już dworzanie stali. Trębacze trąby wznieśli w górę na wejście trzech królewskich córek. A potem wielki dzwon zadzwonił i król dostojnie siadł na tronie.
Spójrz, młodzieńcze, oto trzy moje córki. Pierwsza, najstarsza, jest najpiękniejsza, prawda?
Tak, wasza wysokość. Nie widziałem nigdy równie pięknej dziewczyny. Oczy ma błękitne jak morze, a włosy złote jak nadmorska plaża. Buzię ma różową jak niebo o wschodzie słońca.
Dlatego ma na imię Róża. Najsławniejsi malarze malują jej portrety. A oto druga z moich córek, najzgrabniejsza w całym królestwie.
Włosy ma czarne, a oczy piwne.
Słusznie zauważyłeś. Dlatego ma na imię Piwonia. Najznakomitsi rzeźbiarze błagają Piwonię, aby im pozowała do rzeźb.
A ta trzecia córka?
Zaraz, o młodzieńcze, nie bądź niecierpliwy. Trzecia córka nie jest ani piękna, ani zgrabna. Nazywamy ją stokrotką, bo to taki skromny kwiatek. Którą chciałbyś wybrać na swą żonę?
Którą wybierzesz?
Którą wybierzesz?
Róże czy Piwonię?
Już dokonałem wyboru. Czy mam powiedzieć jej imię?
Nie. Nie. Napisz je na arkuszu pergaminu. Oto masz gęsie pióro i atrament.
Pisze imię. Ciekawe, którą wybrała. Pewno Róże.
Napisałem.
Córko moja, Różo, jak sądzisz, którą z was wybrał ten młodzieniec?
To jasne, że mnie. Ale ja go nie chcę. A że taki jest zuchwały, że pragnął mnie pojąć za żonę, niech mu kat głowę utnie.
Och, jak dobrze, że posłuchałem lisa.
No a ty, Piwonio, jak sądzisz, którą wybrał ten młodzieniec?
To jasne, że nie wybrał ciebie, siostro moja Róża. On wybrał mnie. Ale ja go nie chcę. Niech siedzi w lochu do końca życia.
Czy wybrałeś Piwonię?
Nie, wasza wysokość. Wybrałem stokrotkę. Spójrz, oto pergamin, na którym napisałem jej imię.
Rzeczywiście, wybrał stokrotkę.
Córko moja, stokrotko, czy chcesz tego młodzieńca za męża? Jeśli tak, to on zostanie królem tego kraju po mojej śmierci.
Tak, ojcze. Do tej pory wszyscy rycerze wybierali Róże albo Piwonię, a ten pierwszy wybrał mnie. Och, chcę go za męża.
Potem wyprawił król wesele, na które sprosił gości wiele. Były królowe i królowie, każdy koronę miał na głowie. Przybyli różni królewicze, tak wielu, że ich nie policzę. Przepiękne były też królewny, chyba ze 100. Nie jestem pewny. I każda miała kibić wiotką, każda klękała przed stokrotką, aż szmer się rozszedł pośród gości pełen zachwytu lub zazdrości.
Popatrzcie, chłopcy, zdawało nam się, że Róża i Piwonia są ładniejsze od stokrotki. A gdy stokrotka się uśmiecha, jest stokrotnie ładniejsza niż jej siostry.
My jesteśmy ładniejsze,
niż Róża.
Zapewne sami o tym wiecie, że tak już dziwnie jest na świecie, gdy jednej się poszczęści nieco, u innych oczy gniewem świecą. Potem się odbył bal wspaniały, na którym 3 orkiestry grały. W pierwszej altówki, wiolonczele i kontrabasy, a na czele skrzypek, co grać tak pięknie zaczął, aż w oczach lśniły łzy słuchaczom. Druga orkiestra była dęta o bardzo pięknych instrumentach. Grali w niej trąbki i klarnety, puzony, tuby oraz flety. A trzecia była to kapela, która najczęściej na weselach wieśniakom znakomicie grała na dudach, bębnie i cymbalach. I tak do tańca wieczór cały na zmianę 3 orkiestry grały. Wtem zakrzyknęli heroldowie: słuchajcie, co nasz król wam powie.
Ciszej, cicho, król będzie mówił.
Będzie mówił.
Zięciu mój, królewiczu Piotrze, otrzymałeś w dniu dzisiejszym wiele prezentów, ale ja mam dla ciebie coś, co cię z pewnością najbardziej ucieszy. Dam ci mojego złotego ptaka. Oj. Życie narażałeś, aby go zdobyć, więc teraz będzie twój. Niech służba wniesie skrzynię.
Co to? Służba wniosła zwyczajną, drewnianą skrzynię.
Zbitą tak szczelnie, że nie widać, co w niej jest.
I to ma być pomieszczenie dla złotego ptaka?
Nie, król chyba, że żartuje.
Złoty ptak jest w tej drewnianej skrzyni. Tylko w niej można go przewozić. Przełożony do klatki metalowej złości się i krzyczy. Może nawet rozbić klatkę i podziobać wszystkich dookoła.
Tak, wiem, wasza wysokość. Sam go chciałem przełożyć do złotej klatki.
Na, weź ten mój dar. Jeśli zechcesz, możesz tego pięknego ptaka podarować swemu ojcu.
Dziękuję. To najwspanialszy podarunek, jaki mógłbym otrzymać.
A teraz...
Ale się mój ojczulek królu cieszy.
A teraz wynieście skrzynię, by nie przeszkadzała w tańcach.
Chwileczkę, ojcze. Niech służba zaniesie ją do naszej sypialni. Ja i Piwonia nakarmimy ptaka przed podróżą.
Zwariowałaś, Różo. W czasie balu mam się zajmować tym paskudnym ptakiem?
Wiem, co mówię, moja siostro Piwonio. Chodź ze mną do sypialni. Paziowie, weźcie skrzynię i chodźcie za mną.
Orkiestra, grajcie do tańca. Ja sam też zatańczę na weselu mojej córki.
A w sypialni sióstr królewien szykuje się spisek pewien.
Różo, dlaczego kazałaś tu przynieść tę skrzynię?
Mów ciszej. To tajemnica. Zaraz wyjmiemy ze skrzynki złotego ptaka, wsadzimy tam zwykłego koguta. Będzie miał niespodziankę królewicz Piotr, gdy podaruje swemu ojcu koguta. Zaraz przyniosę jednego z królewskiego kurnika.
To świetny pomysł. Zemścimy się na Piotrze za to, że żadnej z nas nie wybrał.
Lecz wracajmy na balową salę, gdzie zabawa trwa jak w karnawale.
Drodzy goście, musimy już pożegnać młodą parę, która pojedzie do ojczyzny królewicza Piotra. Pójdźmy na dziedziniec, aby ich pożegnać.
Przed zamek wjeżdża wnet kareta, a wszyscy patrzą na stan Greta. To Piotr powozi koni czwórką, odjeżdża wraz z królewską córką. A konie są prześliczne, gniade, czwórka dobrana jak na paradę. Stokrotka ręką kiwnęła siostrom, królewicz z bata strzelił ostro, śmignęli szparko poprzez bramę. W tyle pozostał królewski zamek. Dzień cały prawie tak jechali, gdy stary mlyn niżeli w dali. Lecz co to? Biegnie im naprzeciw liczna gromadka małych dzieci.
Dzwonicie, koniki. Hola, hola.
Królewicz.
Jaśnie panie.
Twoi bracia są zwięzieni przez zbójców.
Jeden w młynie.
Gdzie?
Drugi w karczmie w piwnicy.
Hesztem zbójców jest największy zbir, który raz podaje się za karczmarza,
raz za młynarza.
Wypuści twych braci.
Jeśli złożysz okup.
Dziękuję wam, drogie dzieci. Zaraz tam pojedziemy. Stokrotko, podaj mi łuki strzały. Ukryłem je za oparciem kanapy.
Przed karczmę książę wnet zajechał, której nowiutka czysta strzecha jaśniała w słońcu złotym blaskiem. A w mlynie żarna mielą z trzaskiem.
Witajcie!
Krzmarzu, chcę napoić konie.
I cicho łuk swój ujął w dłonie.
Nabierz sobie wody ze studni, stangrecie, nabierz.
Podejdź bliżej, karczmarzu.
Tak.
Słuchaj uważnie.
Dlaczego napinasz łuk, stangrecie?
Nie jestem stangretem, jestem księciem. A ty nie jesteś karczmarzem ani młynarzem. Jesteś hersztem zbójców. Jeśli zaraz nie uwolnisz moich braci, przeszyję cię strzała z mego łuku.
Nie strzelaj, łaskawy panie. Nie strzelaj. Już biegnę do piwnicy.
Stój, nie ruszaj się. Wiem, co chcesz zrobić.
Co?
Pobiegniesz do piwnicy i zamkniesz się tam jak w twierdzy.
Nie.
Zawołaj tu swego pomocnika. Szybciej.
Już biegnę.
Nie rozglądaj się. Nie uciekniesz.
Widząc, że nie ma już sposobu, karczmarz wypuścił braci obu. Książę okupu nie zapłacił i do karety wsadził braci. Podjedli obaj i popili i byli niesłychanie mili. Słuchali brata opowieści, która wprost w głowie się nie mieści. Że z tylu przygód wyszedł calo, braci z zazdrości aż skręcalo. A młody książę w końcu rzekł:
najważniejsze, moi kochani braciszkowie, że w drewnianej skrzyni wiozę dla naszego ojca wymarzonego złotego ptaka.
O, tego było już za dużo. Twarze się obu braciom chmurzą. Patrzą z podelba, niby zbóje, i złość się w sercach ich gotuje. Najstarszy wreszcie tak powiada:
trzymaj karetę, bracie Piotrze. Niech konie odpoczną, bo aż pianą pokryte.
Słusznie. Trrr. I my też rozprostujemy kości. Przed nocą i tak zajedziemy do naszego pałacu. Wysiądź stokrotko.
Królewicz żonie rękę podał, by łatwiej mogła zejść po schodkach, bo schodki ta kareta miała. I nagle straszna rzecz się stała.
Mio! 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 Gniade koniki!
Kareta z braćmi odjechała. Stokrotka patrzy osłupiała. Piotr stał bez ruchu jak słup soli, że też odjechać im pozwolił. Cóż pocznie teraz w ciemnym lesie królewicz z żoną? Kto zaniesie królowi wieść o braciach niecnych, zazdrosnych, złych i niebezpiecznych, co się tak podle odwdzięczyli? A bracia już daleko byli.
Dobrze zrobiłeś, bracie Janie, że ich zostawiłeś na drodze. Już nie mogłem słuchać tych opowieści. Umie się przechwalać ten trzy po trzy. Jaki to on dzielny. Chciał nam dokuczyć i przy stokrotce pokazać, jaki to z niego bohater.
To jeszcze nic, bracie Rochu. Zajedziemy pierwsi do pałacu i powiemy ojcu, że to my przywieźliśmy złotego ptaka.
O, już widać pałac.
Broń prezentuje cała świta, radośnie synów król powitał i wiedzie do tronowej sali.
Gdzieście tak długo przebywali, synowie moi, a ja posłałem w ślad za wami mojego najmłodszego syna Piotra.
Szukaliśmy złotego ptaka, ojcze.
Tak, dla ciebie narażaliśmy życie, cierpieliśmy głód i chłód.
Tak, tak, ale kochamy cię tak mocno, że żadne przeszkody nas nie powstrzymały.
Nie. Oto w tej skrzyni przywieźliśmy złotego ptaka.
Tak, to jest dar godny ciebie, nasz kochany ojcze.
Otwórzcie skrzynię, otwórzcie, niech zobaczę tego złotego ptaka. Niczego tak nie pragnę, jak właśnie jego.
O, jak wygląda ten ptak? Czy jest duży? Czy naprawdę jest złoty? No, no niechże już otworzą.
Szybciej, szybciej. Rozbijcie skrzynię, bo już nie mogę opanować ciekawości.
Jeszcze chwila, ojcze, i zobaczysz złotego ptaka.
Synowie skrzynię otworzyli, zamarli wszyscy w jednej chwili.
Przecież to zwykły kogut.
Co to? Przecież to zwykły kogut.
Ach, wy psu braty, zakpiliście sobie ze starego ojca, ale kara was nie minie.
Nie wiedzą bracia źli, że oto Róża z Piwonią tę robotę na swym sumieniu grzesznym mają, więc się nawzajem oskarżają.
Ojcze, ojcze, to z pewnością roch wyjął ze skrzyni złotego ptaka, a wsadził kogusa.
Nie, to ja ukradł złotego ptaka. Powiedz, gdzie go ukryłeś, co?
I tak się rozjuszyli w złości, że choć dokoła mnóstwo gości, obaj pobili się dotkliwie.
A masz ty!
No. Gdzie jak wam nie wstyd? Najpierw zamiast złotego ptaka dajecie mi starego koguta, który nawet na rosół się nie nadaje, potem skarżycie na siebie, a teraz bijecie się jak pospólstwo. Hej, służba! Dajcie im po bochenku chleba na drogę i niech wynoszą się z mojego królestwa. Niech rąbią drzewa w lesie jako drwal, albo niech dźwigają głazy w kamieniolomach.
To w palacu. A tymczasem wszedł Piotr z żoną borem lasem, aż przyszli do dróg rozstaju. Nagle lisa spostrzegają.
Witaj, książę. Witaj, przyjacielu.
Jak się masz, lisku? Stokrotko, to jest mój przyjaciel, lis.
Pieszo idziecie? Wybraliście się na spacerek?
Wstyd powiedzieć.
Nie mów, wiem wszystko. Widziałem twych braci, jak jechali karetą i słyszałem, jak się z ciebie naśmiewali. Ale to nic. Zawiozę was do pałacu.
W jaki sposób?
Siadajcie na mnie. Piotr na grzbiecie, a Stokrotka na ogonie. Śmiało. Przekonaliście przecież, że na mnie można polegać.
No tak.
Ale
jakże ja usiądę na ogonie. Ja spadnę.
Nie spadniesz. Uwaga! Ruszam!
Jak on strasznie pędzi. Szybciej niż najlepszy koń mego ojca. To cudowne. Bardzo wygodnie mi się siedzi. To czarodziejski lis.
Czy mógłbym mówić, gdyby nie był czarodziejski? Ale spójrz, Stokrotko. Na horyzoncie widać już górę, a na niej pałac mego ojca. O, już jesteśmy przy bramie.
Koniec jazdy. Na dziedziniec pałacowy musicie wejść już sami. Nie przystoi, by następca tronu wjeżdżał na liście.
Chodź ze mną, mój kochany lisku. Tu ci będzie bezpiecznie. Będziesz żył w dostatku. Chciałbym ci się odwdzięczyć za twoją pomoc.
To ja się tobie odwdzięczyłem. Pamiętasz nasze spotkanie na drodze?
Aha.
Zabrałeś mnie na swego konia, gdy nie mogłem iść, bo miałem przestrzeloną łapę.
Tak. To dziwne, bo chwilę później pobiegłeś do lasu zupełnie zdrowy.
Aha, zauważyłeś to. No, jesteś bystry. Powiem ci więc, nie jestem zwykłym lisem.
A kim jesteś?
Tego nie dowiesz się nigdy. Już idźcie. Przyjdziecie w samą porę, bo w pałacu rozgrywa się dramatyczna scena.
Żegnaj, wierny przyjacielu.
Odwiedź nas kiedyś.
Przyjdę, gdy będziecie potrzebowali mojej pomocy. Do zobaczenia, Piotrze. Bądź dobrym królem.
Chodź stokrotko. Patrz, ile ludzi na dziedzińcu.
Patrzcie, jaką piękną dziewczynę prowadzi królewicz Piotr.
O, to już wszyscy synowie królewscy wrócili.
Dworzanie, prowadźcie nas do mego ojca. Witaj, ojcze. Oto królewna stokrotka, moja żona.
Kłaniam się nisko. Miłościwy panie, ojcze mego męża i mój ojcze, jeśli uznasz mnie za swą synową.
Wiozłem ci, mój ojcze, piękny podarunek, ale już go nie mam.
Może to i lepiej, mój synu. Po takim podarunku, jaki otrzymałem od twych braci, wolę już nic nie otrzymywać.
A cóż takiego oni tobie, ojcze, ofiarowali?
Patrz! Powiedzieli, że mają dla mnie złotego ptaka, a po otworzeniu skrzyni okazało się, że w niej siedzi stary, zachrypnięty kogut. Słyszysz?
To nasz kogut, z naszego kurnika. Ach, teraz wszystko rozumiem. Moje siostry wyjęły ze skrzyni złotego ptaka, a wsadziły koguta. Ale mam na szczęście świstawkę, którą zawsze przywoływałam złotego ptaka. Zagwiżdżę na niej, a złoty ptak przyleci nawet z drugiego końca świata. Zobaczycie.
Co to leci?
Patrzcie,
tam,
patrzcie tam, z południowej strony.
To ptak.
To chyba drugie słońce, bo błyszczy, że aż oczy bolą.
Nie, to ptak.
Ptak.
Ptak o mocy skrzydłami.
Patrzcie, aż złote pióra spadają na ziemię.
Złoty ptaku, usiądź na mojej ręce. Królu, mój nowy ojcze, oto złoty ptak. Nasz podarunek dla ciebie.
Ach, dziękuję.
Jeśli pozbierasz złote pióra, które on codziennie gubi, będziesz najbogatszym królem na świecie.
Ale nic z tego nie rozumiem. Więc kto ostatecznie zdobył dla mnie złotego ptaka?
Twój najmłodszy syn, Piotr.
Och, a bracia nazywali cię trzy po trzy. Jak tego dokonałeś, synu? Jak?
Ojcze, to długa historia. Opowiemy ją wieczorem. A teraz prowadź nas do sali biesiadnej, na ucztę.
Dobrze.
Jesteśmy strasznie głodni.
Dobrze. Ale co mam robić z twoimi braćmi, którzy tak niegodnie postąpili?
Mam pomysł. Niech się ożenią jeden z moją siostrą Różą, a drugi z Piwonią. W ten sposób cała czwórka dostanie za swoje.
Znakomicie! Taka właśnie jest moja wola. Kucharze! Podajcie na stół najpyszniejsze potrawy i napoje. Wydaję ucztę na cześć mego dzielnego syna Piotra i jego mądrej żony, a mojej miłej synowej stokrotki. Muzykusy, grać! Thank you.